Tak, są z nami goście, pan Łukasz Bis i Mikołaj Birek z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjaliści tak naprawdę od tworzenia gier komputerowych i też od grania w te gry komputerowe.
No, skoro tak rozmawiamy o tworzeniu gier, no to zacznijmy od genezy, samego początku. Jak, do czego, od czego zaczyna się taka, tworzenie takiej gry komputerowej? Nie wiem, kto zaczyna, kto ma pomysł na samym początku?
Oczywiście to jest kwestia pewnej burzy mózgów z jednej strony, z drugiej strony pewnych obserwacji w społeczeństwie, ale cały proces produkcyjny zaczyna się od tak zwanego Game Dev Document. Dokumentu, w którym określa się, jakiego rodzaju to będzie gra, określa się, jakie zasoby będą potrzebne do jej wyprodukowania, jaka historia będzie w niej opowiedziana, na czym będzie polegała rozgrywka. Jest to tak naprawdę podstawa, bez której solidna gra nie ma racji bytu. To jest niczym brief w agencji reklamowej dla zespołu, który będzie tą grę realizował. I tak naprawdę w tym dokumencie jest rozpisany też gameplay, czyli właśnie cały mechanizm tego, jak użytkownik czy gracz będzie angażowany w tą grę, jakie wrażenia ona mu będzie przysparzać i co tak naprawdę będzie w niej takiego super, że ludzie będą chcieli ją kupować, chcieli ją instalować, chcieli się nią dzielić.
Który etap jest najbardziej wymagający, trudny, najbardziej skomplikowany?
Zależy, co rozumiemy pod pojęciem skomplikowany. Bo bardzo ważny jest etap ten koncepcyjny, tak? Kiedy decydujemy o tym, że gra będzie grywalna, jak to się ładnie określa. Oczywiście o tych aspektach, o których mówił Mikołaj, czyli wygląd, realizm, one są też istotne. Ale nie czarujmy się, możemy biegać kwadratem po planszy dwuwymiarowej i to może być naprawdę świetna gra. Przykładem jest Minecraft, który no może jest 3D, takie 2,5D, ale tam postaci są bardzo proste, ta grafika jest bardzo prosta, a jest szalenie grywalny. A możemy z kolei patrzeć w drugą stronę, czyli podciągać wszystkie te aspekty związane z wyglądem, z pięknem tej gry, nie myśląc trochę o gameplayu. Te tytuły są o tyle słabsze, że grywalność jednak pozwala nam zapomnieć o niedoskonałości. Także ja jednak bym stawiał na tym, że etap koncepcyjny jest ważniejszy od samego etapu produkcji. Ale nie jesteśmy w stanie stawiać ich na szalkach wagi i mówić, możemy odpuścić produkcję, bo grywalność mamy świetną. Więc tu zawsze trzeba wypośrodkować.
Mikołaj Birek zajmuje się tym takim już kolejnym etapem, czyli produkcją taką już namacalną, gdzie siedzi się przed komputerem i robi się co? Maluje się grę komputerową, projektuje się grafikę, jak to określić, jak
co
to nazwać?
Co się robi właśnie, żeby ona powstała?
Na pewno to słowo projektuje jest, wydaje mi się, trafne, dlatego że jakby wygląd gry może się różnić. Wszystkie gry mogą, są szalenie różne od siebie, mogą być fotorealistyczne, bo technologie już pozwalają na to. Natomiast mogą być też szalenie proste, tak jak Łukasz powiedział, kwadracik na planszy może zrobić nam taką grę, której nigdy nie zapomnimy, a która spowoduje, że my zapomnimy o wszystkim innym. Natomiast to są już decyzje takie, bym powiedział, drugorzędne, dlatego że ten etap właśnie, tworzenie gry przez tą interaktywność, przez to, że ona ma być responsywna, musi reagować na nasze działania, na jakieś decyzje, które podejmujemy, wymaga to bardzo skomplikowanej struktury projektowej. To są tabele, to są wykresy, to jest mnóstwo testów, mnóstwo takiego działania, które się nie różni tak naprawdę specjalnie od testowania, czy samochód będzie działał w momencie, kiedy już go jakoś tam wypuszczamy.
No z tą różnicą, że w grze takiej bardzo realistycznej, jeśli na przykład my podejmujemy jakąś decyzję i wykonujemy jakiś ruch, nazwijmy to w cudzysłowie ruch w grze, to powoduje jakieś konsekwencje przecież, prawda? I takich możliwości wyborów programista musi przewidzieć bardzo dużo. Im więcej chyba, tym bardziej atrakcyjna jest gra.
Tak, i tak naprawdę to są te tabele, o których mówił Mikołaj. Bo każdą akcję i reakcję na tą akcję trzeba rozpisać. Więc my musimy wiedzieć, jak system zareaguje, jeśli ja podejdę i wyciągnę na przykład choinkę z trawnika. Są gry, w których coś się dzieje, a są gry, w których takie działanie jest w ogóle niemożliwe. Więc my musimy to wszystko mieć zaplanowane po to, żeby gra nie miała tak zwanych dziur, żeby tam nie było sytuacji, gdzie możemy jakby wyjść poza system.
Wyjść tak? poza obszar gry,
tak,
po prostu.
Wyjść poza obszar gry, wypaść poza świat gry.
To straszne,
oczywiście,
przerażające.
Tak, to jest troszeczkę takie creepy. Z drugiej strony często programiści używają takich backdoorów, takich tylnych drzwi po to, żeby ukryć jakiś dodatkowy level, żeby schować jakiś skarb, po to, żeby użytkownik czerpał dodatkowych wrażeń.
Mhm. Wróćmy jeszcze do tego wątku takiego tworzenia gier od strony takiej wizualnej, bo czy można w ogóle grę komputerową nazwać dziełem sztuki?
Zdecydowanie. Tak samo jak z filmem, który jako nowe medium też na początku był tylko i wyłącznie taką jarmarczną rozrywką dla mas, takich wiejskich. Tak samo z grami komputerowymi, które są bardzo młode. Na początku tylko i wyłącznie były rozpatrywane w charakterze rozrywki, bardzo prostej, bardzo prymitywnej też. Natomiast poszliśmy tak bardzo do przodu, możliwości tworzenia gier, nawet w pojedynkę, stworzyły po prostu możliwości, kiedy jedna osoba może w pełni zrealizować swoją twórczą, autorską wizję i stworzyć dzieło sztuki, które tym się będzie różniło od filmu, czy piosenki, czy obrazu, że będzie tak naprawdę łączył książki, że będzie tak naprawdę łączyło je w jedno. Gra daje możliwość stworzenia świata tak złożonego, na jak tylko autor sobie zamierzy i na ile mu pozwolą ograniczenia techniczne. Pozwoli zanurzyć siebie, czy gracza, tego odbiorcę w tej grze, dać mu możliwość podejmowania decyzji, przeżywania emocji, na jednak głębszym stopniu niż film czy książka. Po prostu mamy możliwość podejmowania tej decyzji i to jest bardzo kluczowa różnica.
Często słyszy się, że gracze poszukują w internecie różnych kodów do gier. Do czego im te kody są potrzebne?
To zależy od gry, bo czasami kody to jest dodatkowe życie, czy dodatkowa szansa na zrealizowanie jakiegoś tam planu. Czasami są to jakieś specyficzne itemy, nowy miecz, dodatkowa tarcza, a czasami to może być kod, który po prostu odblokowywuje pewien zestaw dodatkowych poziomów, dodatkowych możliwości. To zależy wszystko od gry, od modelu tak naprawdę takiego ekonomicznego, jaki jest do gry przyjęty.
No to o tych kodach i o tych wszystkich możliwościach, jakie dają nam gry komputerowe, będziemy jeszcze, do tego będziemy jeszcze wracać.